Teresa Neumann, część druga. Życie sługi Bożej Teresy Neumann, bawarskiej mistyczki, żyjącej w pierwszej połowie ubiegłego wieku, zdumiewa obfitością nadzwyczajnych zjawisk. Ostatnio mówiłem, że za przyczyną świętej Teresy z Lizji doznała całkowitego uzdrowienia, lecz niebawem rozpoczęły się nowe cierpienia związane z wizjami męki Chrystusa i ze stygmatami oraz krwawymi łzami, czyli hematodrozą, które towarzyszyły jej do końca życia, czyli przez 40 lat. Jak wspomniałem, w wigilijny wieczór 1926 roku Teresa otrzymała wizję Dzieciątka Jezus. Od tego momentu wystąpiło u niej zjawisko inedii, czyli całkowitego powstrzymywania się od pokarmu i napoju przy jednoczesnym zachowaniu pełnej sprawności. Trwało ono do końca życia, czyli przez 36 lat. Można powiedzieć, że żywiła się jedynie codzienną komunią świętą. Świadkowie jej życia twierdzą, że była to jej dobrowolna ofiara za pewnego młodego mężczyznę z rodzinnej miejscowości, który cierpiał na gardło, a bardzo pragnął zostać kapłanem. Oprócz wizji męki Chrystusa, począwszy od 1927 roku, bawarska mistyczka miewała widzenia różnych wydarzeń z życia Jezusa, opisanych w Biblii i historii Kościoła, jak na przykład wesele w Kani Galilejskiej, sceny z publicznej działalności Zbawiciela, cudowny połów ryb na Jeziorze Galilejskim, rozmnożenie chleba czy zesłanie Ducha Świętego. Ponadto posługiwała się darem proroctwa. Zanotowano wiele jej przepowiedni, także tych dotyczących Polski. Nie dało się ukryć jej przeżyć mistycznych. Toteż bardzo szybko, zwłaszcza w piątki, gromadziło się mnóstwo ludzi. Niekiedy na placu przed domem było kilka tysięcy osób. Jednak biskup Regensburga, diecezji, na terenie której znajduje się Konnersreut, zachowywał do tego wszystkiego daleko posuniętą ostrożność. Wobec kąśliwych uwag w świeckiej prasie na temat tego, co się działo z Teresą Neumann, powołał specjalną komisję teologiczno-medyczną do zbadania tych fenomenów. Przez 2 tygodnie, od 14 do 28 lipca 1927 roku, Teresa była poddawana drobiazgowym badaniom i ścisłej obserwacji. Chodziło o to, czy rzeczywiście mistyczka nic nie je i nie pije. Nie tylko nie stwierdzono fałszerstwa, ale ustalono, że pomimo piątkowego obfitego krwawienia z oczu i stygmatów, które także krwawiły, Teresa, choć nie przyjmowała żadnych płynów, już w niedzielę rano odzyskiwała właściwą sobie masę ciała. Dodatkowo za zezwoleniem władz kościelnych naukową obserwację mistyczki prowadził dr Fritz Gerlich, deklarujący się jako ateista. W 1931 roku opublikował wyniki swych prac w książce pod tytułem Walka o wiarygodność Teresy Neumann. Pozostając pod jej wpływem, dr Gerlich nawrócił się na katolicyzm i w dzień świętego Michała Archanioła 1931 roku wziął ze swoją dotychczasową żoną ślub kościelny u kapucynów w Eichstätt. Ponieważ wokół sprawy Konnersreut zaczęła wytwarzać się niebezpieczna atmosfera ciekawości i bigoterii, w październiku 1927 roku konferencja biskupów bawarskich wydała zarządzenie, że nikomu nie wolno odwiedzać Teresy Neumann bez pisemnej zgody miejscowego biskupa. W tym czasie Teresa całkowicie wróciła do zdrowia, dlatego podejmowała normalne obowiązki domowe, a nawet pracę w polu czy przy budowie domu. z chwilą dojścia do władzy w Niemczech nazistów w latach poprzedzających II wojnę światową, Teresa Neumann wiele cierpiała. Narodowo-socjalistyczna prasa rozpowszechniała najróżniejsze paszkwile na jej temat, zwłaszcza, że mistyczka nie ukrywała, iż była całkowicie przeciwna polityce prowadzonej przez Hitlera. Są udokumentowane fakty potwierdzające, że bawarska mistyczka, mając dar tak zwanej prekognicji, czyli wiedzy uprzedniej, kilkakrotnie ostrzegała różne osoby przed represjami i aresztowaniami. Ci, którzy jej nie posłuchali, niestety stali się ofiarami nazistowskiego terroru. W czasie wojny jej dom wielokrotnie nawiedzało gestapo. Po zakończeniu wojny na nowo do Konnersreuth zaczęły napływać tłumy ludzi, szukając u Teresy Neumann rady i pocieszenia. Wiele osób doznawało nawrócenia lub umocnienia w wierze. Sama mistyczka unikała rozgłosu i bardzo surowo traktowała wszystkich ciekawskich. Mimo iż tłumy przewijające się przez jej dom praktycznie paraliżowały życie rodziny, to jednak Teresa Neumann za wszelką cenę starała się zachować normalny rytm życia codziennego. Godny odnotowania jest fakt, że bawarska mistyczka zawsze była zatroskana o życie Kościoła, a zwłaszcza o powołania kapłańskie i zakonne. Kiedy dowiedziała się, że salezjanie z Eichstätt zamierzają wybudować dużą szkołę, aby w ten sposób szukać powołań, namówiła ich do zakupienia w pobliskiej posiadłości Fockenfeld, a sama znalazła hojnego ofiarodawcę, dzięki któremu w 1951 roku salezjanie otwarli seminarium dla spóźnionych powołań kapłańskich pod wezwaniem świętego Józefa oraz otwarli gimnazjum i niższe seminarium dla kandydatów do zakonu salezjańskiego. W kolejnych latach w tej szkole uczyło się ponad 3000 uczniów, spośród których wielu uzyskało maturę. Na początku lat 60. XX wieku bawarska mistyczka odczuwała dolegliwości związane z niedokrwieniem serca. Zmarła na zawał 18 kwietnia 1962 roku o 4 nad ranem w rodzinnym Konnersreuth, gdzie 4 dni później została pogrzebana na miejscowym cmentarzu, który szybko stał się miejscem licznych pielgrzymek. Przed pogrzebem 4 lekarzy badało jej ciało, które nie wykazywało oznak typowych dla zwłok. Nie tylko nie było charakterystycznego zapachu martwego ciała, ale zachowywało ono kolor i sprężystość, tak jakby przed chwilą Teresa Neumann zasnęła. Już po jej śmierci w 1963 roku nowy biskup Regensburga ujawnił, że z chwilą objęcia swego urzędu pragnął, aby w diecezji powstała kaplica wieczystej adoracji. Jak zaznaczył, w tę inicjatywę z entuzjazmem włączyła się nasza mistyczka. Na jej prośbę dwie rodziny z Konnersreuth podarowały teren i sfinansowały budowę klasztoru karmelitanek z kaplicą wieczystej adoracji, która została otwarta w dniu pogrzebu Teresy. Tak jak pragnęła tego mistyczka, klasztor może gościć wszystkich, którzy pragną duchowej odnowy, zwłaszcza ludzi świeckich. Po śmierci Teresy Neumann sława jej świętego i niezwykłego życia rozszerzała się. Wiele o niej pisano. Na odnotowanie zasługuje głośna w całej Europie polemika, jaką prowadzili ze sobą jeszcze w latach 30. XX wieku polski jezuita Paweł Siwek, wybitny filozof, z arcybiskupem Józefem Teodorowiczem. Spór, którego owocem było kilka cennych studiów na temat fenomenu Connersreut, dotyczył metodologii badania i oceniania nadzwyczajnych zjawisk, które były udziałem bawarskiej mistyczki. Ojciec Paweł Ściwek w dwóch książkach, pierwsza Connersreut w świetle nauki i religii i druga metody badań zjawisk nadprzyrodzonych, problem Connersreut, oraz licznych artykułach głosił pogląd, że zjawiska nadzwyczajne należy badać przede wszystkim z punktu widzenia fenomenologii i psychologii. Temu stanowisku zdecydowanie sprzeciwiał się arcybiskup Józef Teodorowicz, metropolita lwowski obrządku ormiańskiego, który uważał, że właściwą metodą interpretacji występujących u Teresy Neumann zjawisk nadzwyczajnych jest podejście teologiczne. W każdym razie fenomen Teresy Neumann do dziś wzbudza niesłabnące zainteresowanie. Uwaga skupia się na ogół na zjawiskach nadzwyczajnych, których nagromadzenie w jednej osobie jest niespotykane w historii duchowości. Szkoda natomiast, że mniej dostrzega się jej sylwetkę duchową. Tymczasem na wniosek licznych wiernych, którzy bądź to znali Teresę Neumann, bądź za jej przyczyną tak za życia, jak i po jej śmierci doznali różnych łask, wnioskowali o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego. Otrzymawszy zgodę stolicy apostolskiej, biskup Gerhard Ludwig Müller, ordynariusz Regensburga, 13 lutego 2005 roku otworzył proces beatyfikacyjny Teresy Neumann i od tego czasu przysługuje jej tytuł Sługi Bożej. Na marginesie warto dodać, że biskup Müller rok wcześniej otrzymał godność doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Na koniec nasuwa się pytanie o cel tych wszystkich niezwykłych zjawisk w ciągu 64 lat życia bawarskiej mistyczki, co do których nie ma podstaw, aby je kwestionować. Natomiast nie jest łatwo jednoznacznie odpowiedzieć na powyższe pytanie. Być może Boża opatrzność w osobie Teresy Neumann chce nam pokazać swoją cudowną wszechmoc, a także to, że ludzkie ciało po chrzcie jest świątynią Przenajświętszej Trójcy, w którym zachodzi najściślejszy związek wymiaru duchowego z wymiarem cielesnym. W każdym razie fenomen sługi Bożej Teresy Neumann, zmarłej przed 50 laty, nie powinien być dla nas źródłem próżnej sensacji, lecz powodem, inspiracją do uwielbienia wszechmocnego Boga.